Witajcie, przyjaciele. Cudownie jest. Wiecie, to świadectwo, które tutaj siostra powiedziała, dziękuję za świadectwo. Super jest słyszeć świadectwa o tym, jak Bóg działa, dlatego że wiecie, te świadectwa są takim wyzwaniem. Ja pamiętam, że kilka razy spotkałem się z tym, że wiecie, diabeł nienawidzi, kiedy ruszamy i walczymy, bo to jest pewna duchowa wojna. Każde świadectwo jest jakby wynikiem pewnej duchowej wojny. Kilka myśli, nie? Mieliśmy kiedyś, gościliśmy jeszcze w zborze w Chełmie taką siostrę, która została zgwałcona przez gang, przez czarnych, czarnoskórych Amerykanów. I wiecie, kiedy się z tego pozbierała, kiedy Bóg ją odnowił, ona postanowiła wejść na terytorium wroga i otwarła misję, która zaczęła służyć właśnie takim czarnoskórym chłopakom, którzy na ulicy pozbawieni moralności, szans i wszystkiego staczają się. Miałem sytuację, że mojemu przyjacielowi, z którym prowadziliśmy zbór, podpalili dom, spłonął mu dom. Człowiek w wieku 65 lat został bez niczego w kraju, gdzie nie ma emerytur. Spaliło się auto w garażu, spalił się dom. I pamiętam, jak on na ruinach tego domu powiedział do przeciwnika: nie masz mi już co zabrać. Ja już nie mam nic, co mógłbyś mi zabrać. A ja wejdę na twoje terytorium, będę cię bił i bił i bił w imieniu Jezusa. I nic już oprócz mego życia mi zabrać nie możesz. A to jest w rękach Boga. Amen. Chwała Jezusowi. Wiecie, miałem przyjaciela, który bardzo cierpiał na depresję. I wiele się w życiu nacierpieli jako małżeństwo z powodu tej depresji. I kiedy się z tego wyleczył, to powiedział: a teraz ja wejdę na jego teren. I dokładnie ta sama myśl była w mojej głowie, kiedy ja po zapaleniu mózgu wyszedłem ze szpitala, co zresztą było początkiem jakby moich rozmyślań o poście, który nam się zbliża, nie? Że wyszedłem i powiedziałem: nie, to tak nie może być. Jest dziesiątki ludzi w naszym kraju i my powinniśmy wchodzić na teren wroga. Pan Jezus powiedział, że zbuduje kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I my bardzo często na ten werset patrzymy defensywnie, to znaczy rozumiemy go w sensie, że choćby diabeł nam walił do drzwi, to my się tak dobrze zamkniemy i będziemy siedzieć jak myszy pod miotłą i on nie wlezie. Nie wejdzie, przepraszam. A to jest coś dużo głębiej. To chodzi o to, że on nie utrzyma swoich pozycji. Że bramy piekła się nie utrzymają. To nie nasze drzwi się trzęsą, tylko jemu niech się drzwi trzęsą, kiedy Kościół się modli. Amen? To on nie utrzyma tych burzy. Bramy piekła nie przemogą. To Kościół wali w te drzwi. To my kopiemy, a nie on. To my włazimy mu tam, gdzie jeździcie jako misjonarze. Gdzie służycie jako modliciele. To my jemu wchodzimy na teren, a on nie nam. Jezus nie powiedział: wiecie, zbuduję taki Kościół, że się będziecie mogli w nim tak schować i tylko cicho siedźcie i nie zaczepiajcie nikogo, to on tych drzwi nie sformuje, bo wam dam wielkie duchowe jakieś zasuwy do drzwi. Nie, on mówi: on nie będzie mógł się obronić. To on nie będzie mógł wystać. To wy modlitwą wejdziecie na jego teren. On myśli, że wygrywa, ale przegra. Mamy w Starym Testamencie opowieść o Hiskiaszu, który myślał, że nie ma szans wygrać. Kiedy, wiecie, gigantyczna Asyria, praktycznie można powiedzieć, że to kałuża walczyła z morzem i kałuża wygrała. Morze stało się słodkowodne, nie? Hiskiasz zwyciężył. To jest temat na przepiękne wykłady na temat Bożej wierności i naszej wierności w modlitwie. Mamy historyczne przykłady, że diabeł czasami myśli, że już wszystkie mądrości zjadł i wszystko ma. Prosty przykład z naszej polskiej historii, jeden z moich ulubionych. Ojciec Wiedeńska, prawda? Kiedy wróg zamknął wokół Wiednia okrążenie, był lipiec. Na drzewach były jeszcze jabłka, było zielono. Potem był sierpień, a wróg powiedział... Kara Mustafa powiedział tak: nawet Bóg chrześcijan mnie już teraz nie pokona. I rozrysowany mieli cały Wiedeń, każdą kamienicę i zostały kamienice przydzielone islamskim wielmożom, osmańskim wielmożom. I wiedzieli, kto w tych kamienicach mieszka i wszystkie księżniczki, książęta, ludzie wysokiego rodu, aż do niskiego rodu ludzi byli rozpisani, kto kogo kupi i na który rynek zostaną popędzeni na sprzedaż. Oni mieli wszystko już załatwione. On z dumą patrzył w niebo, mówi: nikt mnie nie pokona. Liście zaczęły na drzewach żółknąć, przychodził wrzesień. Kara Mustafa w swojej dumie wiedział, że teraz to już tylko kwestia czasu, kiedy miasto padnie. Ale kiedy on krzyczał z paluszkiem do nieba, że nikt go już nie pokona, daleko, daleko na północy był taki człowiek. Oni go znali pod imieniem Lew Lechistanu. My go znamy jako Jan III Sobieski. Zakręcił wąsa i powiedział, no to idziemy. I poszli. I we wrześniu ziemia zaczęła drżeć. 45 tysięcy chorągwi przybyło pod Wiedeń. Słuchajcie, jakby nakręcili film, to by był przebój kinowy. Kara Mustafa tak szybko uciekał, że stało się coś bardzo ważnego dla tego zboru. A szczególnie dla kawiarni w tym zborze. Polacy weszli do obozu Kara Mustafy i znaleźli czarny płyn w filiżaneczkach. Nie za bardzo wiedzieli, co to jest. Niektórzy mówili, uwaga, bo to może być truzizna. Ale mówią, słuchaj, on nawet haremu nie zdążył zabrać ani skarbów, a co dopiero jakieś napoje, żeby zdążyli przyrządzić truciznę. Ktoś skosztował. Wkrótce potem nasionka i płyn były w Krakowie. A dzisiaj rano dostałem go w prezencie od brata z kawiarni. Za to dziękuję. Mówimy o kawie. A więc widzicie, Bóg wszystko obraca. Nawet w historii to możemy widzieć. I zaraz zanim przejdę do słowa, chciałbym też powiedzieć, że dzisiejsze moje słowo ma już powoli nawiązywać do tego, w co będziemy wchodzić, bo będziemy wchodzić 1 kwietnia w post i modlitwę całym naszym zborem. Uczyńmy z tego wydarzenie zborowe. Dołączcie się do modlitwy, która zmienia wszystko. Powiem wam tak, ja nie jestem fachowcem na temat postu. Jestem amatorem. Ale kto z was jest troszeczkę znawcą języka, wie, że słowo amator pochodzi od tego samego słowa, które czasami nam tak ładnie brzmi w piosenkach. Amore. Ja jestem zakochany w tym, co Bóg może we mnie zrobić. Po prostu pokochałem to. I zacząłem moją przygodę z tym ze strachu właściwie po swoich chorobach. A dzisiaj widzę, że jest to wielkie narzędzie modlitwy. I wiecie... Chcę wam powiedzieć, w środę już 27, za miesiąc, trochę ponad za miesiąc, 27 marca, będę chciał was wprowadzić w trzy rzeczy. Będę chciał was wprowadzić przede wszystkim w pewne informacje o poście dla tych z was, bo tu są tacy, od których ja bym się mógł uczyć, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale może dla tych z was, którzy boją się, że nie przeżyli jeszcze dnia postu, a już nie mówiąc dwa dni, a chłopie sześć, to bym umarł. Chcę ci powiedzieć, nie umrzesz. Tylko przyjdź, posłuchać. Będę chciał was też prowadzić w pewne zagadnienia modlitwy ciszy. Modlitwy takiej bardziej wewnętrznej, modlitwy Słowem Bożym. Bo Słowo Boże jest przepięknym narzędziem do modlitwy. O tym będę chciał mówić 27. 1 zaczniemy post. Post będzie się zaczynał każdego dnia o 6 rano. W Grudku, kiedy go prowadziliśmy, zaczynaliśmy o 5, ponieważ bracia i siostry pracujący w hucie poprosili o to. I kiedy pierwszy raz o to poprosili, myślałem, czy przyjdą, ale przyszli. Przewijało się, słuchajcie, czasami potrafiło się przewinąć 60, 70, raz nawet 80 osób na tej modlitwie o 5. Nie wszyscy byli 2 godziny. Niektórzy, podziwiałem ich, przyjechali, właściwie, wiecie, trochę jechali tak, jakbym jechał do Krakowa przez Gdańsk, tylko w mniejszej skali. Mieli do pracy, mijali miejsce pracy, przyjeżdżali na modlitwę, mieli 15 minut czasu na wyciszenie się, 20 i wracali. Niektórzy się pytali mnie i innych, bo my dojeżdżaliśmy trochę z większej odległości, czy chcecie się tak codziennie o 5 rano dojeżdżać do zboru? Ja mówię, słuchaj, dotknęło mnie, kiedy wstawałem po 4:15 rano, dotknęło mnie, że w tym samym czasie moi bracia, siostry w Korei, w prześladowanych krajach wstają do kamieniołomów i nie wiedzą, kiedy będzie koniec i kochają Pana. Co, nie dam rady 6 dni powstawać trochę wcześniej? Nie dam rady przez 6 dni zrobić trochę więcej kilometrów? Damy rady czy nie damy rady? No nie? Co to jest takiego? To tydzień, co innego? 5-letni post zrobili, przez 5 lat by trzeba było na 6. No to by ktoś powiedział, chłopie, wiesz, damy rady, nie? I wiecie, to jest... To będzie czas błogosławieństwa nawet. I codziennie o 6 godzinie po południu, o 18 godzinie wieczorem grupy uwielbienia wszystkie przygotowują się do tego i bardzo chcę wam powiedzieć, poważnie to wzięli, przynajmniej z tego, co do mnie dociera, naprawdę muzycy z tego zboru wzięli sobie to do serca. I będziemy mieć wieczorem każdego dnia nabożeństwo i będziemy mieć przesłanie Słowa Bożego i wierzę, że to będzie coś, co da nam Pan jako zborowi. Wyjątkowy czas, czas łamania, czas wchodzenia diabłu na jego teren, czas usuwania z naszego życia tego, co przeszkadza nam być świadkami Pana Jezusa w naszym mieście, w naszym życiu. A ciągle i w moim, i wierzę, że i w waszym życiu widzicie rzeczy, które Bóg musi zmienić, bo same nie damy rady. Mam wasze amen na to? Wiecie, kto nie wie, to amen nie znaczy, że to koniec. Amen znaczy, że tak jest, że się zgadzamy i tak niech się stanie. Jest esencją całego potwierdzenia na tak w języku hebrajskim. Chciałbym teraz wejść do Słowa Bożego. Jak powiedziałem, wierzę, że to słowo właściwie będzie takim trochę wstępem do tego, co się będzie z nami działo, kiedy się modlimy w poście i co w ogóle się z nami dzieje, kiedy decydujemy się chodzić za Panem Jezusem. Wejdźmy do Księgi Abdiasza, to jest Stary Testament. Niech nikt się nie boi otworzyć spis treści. Niektórzy wierzący się boją otworzyć Biblię, bo się boją, że muszą do spisu treści. Jeśli ktoś pomyśli, jeszcze nie wiadomo co. Spis treści oznacza, że nie wiesz, która to strona, nic więcej. A więc spokojnie wejdź do spisu treści. Księga Abdiasza. Księga, co jeśli chodzi o datowanie posługi proroka, to jest, wiecie, troszeczkę taki bałagan. Prawdopodobnie 586 rok powstania księgi przed Chrystusem oczywiście. Prorok, o którym mało wiemy i tutaj kolejny jakby zgrzyt, jeśli chodzi o datę. Prawdopodobnie rówieśnik Elizeusza. Więc datą się nie zajmujemy, wchodzimy w księgę. Ja nie będę czytał całej księgi może, bo dlatego, że będę do niej często wracał w czasie dzisiejszego wykładu, ale chciałbym przeczytać cztery wersety tej księgi, od 11 wersetu. Księga Abdiasza, 11 werset. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, chodzi o Izraela w kontekście, żebyście wiedzieli, jak później będzie czytać całość, to zobaczycie. A cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paść i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski i nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli, gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Tylko ta końcówka się łączy nam pięknie z Nowym Testamentem, z nauczaniem Pana Jezusa. I z tym, co wiemy, że jest Bożą sprawiedliwością. Gdzie historyczne przesłanie, bo ta księga porusza się pomiędzy rzeczywistością duchową i rzeczywistością historyczną. I trudno nawet czasami zobaczyć, jak bardzo możemy, jak one się przeplatają i jak się możemy uczyć. Historyczne przesłanie księgi Abdiasza pięknie odsłania nam to, co duchowo możemy się z niej uczyć. Dotyczy każdego dnia naszego życia. Zaczyna się słowami w pierwszym wersecie, że jest widzeniem Abdiasza i że wszechmogący Pan zaczyna mówić o Edomie. Księga dotyczy Edomu i Edomitów. I słyszeliśmy wieść od Pana, mówi, i wysłano gońca do narodów, czyli zostało to posłane jako jakaś wiadomość. Więc tak, prawie że tak samo jak Ewangelia jest posłana, wysłano gońca, wstańmy, ruszmy przeciwko niemu do boju. I teraz w jaki sposób mogę powiedzieć na ten werset amen? Mój kochany nauczyciel jeszcze ze szkoły biblijnej, którego wielu z was zna, brat Kwiecień, Mieczysław Kwiecień, powiedział nam kiedyś w czasie lekcji, że Stary Testament zrozumiesz dopiero wtedy, kiedy w wersecie, który będziesz patrzył, będziesz widział Jezusa. Będziesz widział to, co nauczał Jezus. Będziesz po prostu widział tam Jego. W jaki sposób mogę powiedzieć na wersety, które świadczą przeciwko Edomowi amen, nie? Że tak, Bóg ma rację. Edomu dawno nie ma. prawdziwe przesłanie, zaraz wrócę do mojego pytania, rozpoczyna się tak naprawdę od drugiego wersetu. Pierwszy bardziej mówi, jak to się stało i co się zaczyna dziać, a drugi zaczyna prawdziwe przesłanie. Do narodów, jak mówię, zostaje wysłany posłaniec, herold. Dlaczego narody miałyby zwrócić na to uwagę dzisiaj? Czy ta księga może dzisiaj, nie wiem, którego mamy 24 lutego, dziś w niedzielę, może pomóc tobie i mi iść za Panem Jezusem? Księga Abdiasza, jednorozdziałowa księga. Jeden z tak zwanych małych proroków, ale nie dlatego małych, że mówił o małych rzeczach. Co chcemy dziś powiedzieć? Czytamy tutaj, że to mówi wszechmogący Pan o Edomie. Dlaczego właśnie o Edomie? Kim jest Edom? To właśnie tutaj musimy popatrzeć i historycznie, i duchowo. Zacznę... Nie, no to się nie da zacząć inaczej. Duchowo-historycznie zacznę. Bo i historycznie, i duchowo. Wszystko zaczyna się jakby przypadkiem. Wiecie, to jest przypadek w Biblii, nie? Przypadek to jest co? Definicja chrześcijańska? Duch Święty incognito. To jest chrześcijańska definicja przypadku, tak? Wszystko zaczyna się jakby w przypadkowym miejscu. Izrael dochodzi do ziemi obiecanej. Mamy około 1446 rok. Wysyłają tam zwiadowców. Pamiętacie to? No mamy w Księdze Wyjścia, prawda? Wysyłają tam zwiadowców. Jozue i Kaleb są nastawieni w swojej wierze na to, że Pan prowadzi, Pan jest zwycięzcą, Pan daje stąpać nam po ziemi, która należy do nas. To jest ich sposób myślenia. Są nastawieni na wejście i na inwazję Kanaanu natychmiastową. Tu i teraz wierzą, że Bóg da zwycięstwo. Inni zaczynają ich powstrzymywać. Mówią, nie damy rady. Myśmy widzieli, jaki tam jest przeciwnik. Tam jest przeciwnik absolutnie niezwyciężalny, nieuleczalny, nie do poruszenia, nie do zwyciężenia. I opowiadają straszne historie. Lud się zaczyna bać, bo mówią mi o Anakitach, olbrzymach, o warowniach, które mają takie mury, z jakimi ich cywilizacja się nie spotkała nawet w Egipcie. Z tego powodu, wiemy, to ich wędrówka po pustyni z powodu niewiary, która bardzo nie podobała się Pana Bogu, zabierze o ile lat więcej, kto pamięta? 40 lat więcej. 40 lat. Minęło jak jeden dzień, nie? 40 lat. Z tego powodu, jak mówię, dochodzi do opóźnienia i z powrotem stają przed tym samym wyzwaniem, już jako inny naród, przemieniony przez przemianę pokoleniową. Przemieniony przez swoje doświadczenia. Pan ich uczył na pustyni. Pan ich nie zostawił na 40 lat. Pan nie powiedział, no to siedźcie teraz, a ja sobie idę, za 40 lat przyjdę i zobaczę, czy się będziecie nadawać. Nie, Bóg ich bardzo dobrze szkolił. Bóg ich bardzo dobrze wyuczył. Oczywiście wiemy, że oni tam różnych rzeczy próbowali, różnych rzeczy doświadczali, kombinowali sami, jak być wielkim narodem i co trzeba zrobić, ale 40 lat nie dało się uniknąć. Mija 40 lat, są gotowi wejść i znów uderzyć w Kanaan. Nie wejdą jednak tak, jak mieli wejść w dniach upadku. Jak mieli wejść 40 lat wcześniej, czyli z południa. Teraz będą wchodzić od wschodu. Muszą wschodzić od wschodu. Wschód, wiecie, w Starym Testamencie symbolizuje też pewną siłę czegoś złego. I muszą wchodzić od wschodu. Trzeba jednak przejść przez ziemię kogo? Edomitów. Trzeba przejść przez Edom. Co robi Mojżesz? Mojżesz nie rozkazuje zrobić inwazję i absolutne zniszczenie Edomu, ale Mojżesz posyła posłańców do króla Edomu i prosi o coś takiego, co się wtedy nazywało Droga Królewska. Droga Królewska oznaczała, że cudza armia i lud przechodzi przez terytorium kraju jakiegoś, absolutnie go nie naruszając. Czyli za wszystko płacąc. Za jajko, za kurę, za chleb, za gościnę. Za wszystko płacąc. Chcą iść drogą królewską, obiecując ludziom nietykalność. Myślę, że Mojżesz liczył trochę na pewne, na to, że no jednak Edomici to tacy krewni Izraela. Nawet powiedziałbym nie byle jacy, nie? I tu mamy ten Edom historycznie. Edom to potomkowie kogo? Ezawa. bliźniaka i brata Jakuba. Czyli widzicie tutaj to połączenie, to są krewni Izraela, nie? Nie pomagają jednak w języku urodzenia. To, że się razem urodzili, nie oznacza, że razem będą szli. W naszym życiu urodziło się tych dwóch braci, w życiu każdego z was też. Wiecie, jak ci bracia się nazywają w sensie duchowym? Ci bracia nazywają się nasze życie duchowe, czyli nasz duch, to, co doświadczamy z Bogiem, to, co odrodziło się, kiedy przyszliście do Jezusa, i nasze życie fizyczne, czyli nasza cielesność. I chcę wam powiedzieć, Edom nigdy nie przepuści Jakuba. Tak jak nasza cielesność, ambicje i aspiracje nigdy nie przepuszczą tego, co duchowe. Zawsze będą wam stać na drodze i wiecie o tym z waszego chrześcijańskiego życia i doświadczenia, tak czy nie? To, co cielesne, stoi nam. Dobrze mówię, czy nie macie takich doświadczeń? Tak? Dużo, prawda? Nie pomagają tu więzy urodzenia. I co się teraz dzieje? Musi Izrael okrążyć ziemię Edomitów i Moabitów. Bóg nie mówi, to uderzajcie na nich i zniszczcie ich. Bóg sobie sam z tym poradzi i będzie się to działo zupełnie inaczej. To oznacza, że Izrael musi zrobić dodatkowych 480 kilometrów, po drodze znowu się ucząc, osiągając zwycięstwa nad przeciwnościami, które ich umacniają ich wiarę i oddalają ich całkowicie duchowo od Edomu. To, co doświadczają przez opór Edomu, na zawsze rozcina wszelki związek między nimi. To, co doświadczamy duchowo, na zawsze będzie odcinało wszelki związek między naszymi ambicjami, naszą cielesnością ogólnie mówiąc, naszymi cielesnymi pożądliwościami. Tak na marginesie. Kiedyś miałem reprezentować, jeszcze jak byłem na wschodzie pastorem, miałem reprezentować naszą społeczność przy zakupie budynku. Chcieliśmy kupić budynek. Mieliśmy bardzo dużo więźniów, którzy wychodzili i nie mieli się gdzie podziać. Trochę ludzi się nawróciło na zewnątrz. Budynek kaplicy był wynajmowany, czy naszego miejsca modlitwy. I mieliśmy kupić budynek. I kiedy umówiłem się z biznesmenem, który jakoby był właścicielem budynku, który znalazłem, czy znaleźliśmy razem z pastorem, by ja się umówiłem, on mówi, jakbyś mógł, to ty jedź tam z nim porozmawiaj, lepiej sobie radzisz, on jest podobno taki też dość młody człowiek, bo tylko trochę ode mnie starszy. I kiedy przyjechałem do zboru, mówię, no to co, dzisiaj mam to spotkanie, wiecie, jak to w zborze usiedliśmy, rozmawialiśmy i nagle on mówi, chcę ci powiedzieć, że mam takie przekonanie duchowe, że ten człowiek chce ciebie oszukać i mnie. Że on zwyczajnie chce od nas tylko wyciągnąć pieniądze. Ja się nauczyłem już Georga słuchać. Wiedziałem, że on ma wejście. On rozumie, co Pan do niego mówił. Ja tych rzeczy nie widziałem, ciągle się uczę. I on mówi, to jest oszustwo. Zapamiętałem, wiedziałem, że mogę mu ufać. Pojechałem na to spotkanie. Przyjechał, wiecie, facet ogromnym, wielkim, takim czarnym jeepem w garniturze, na którym mnie nie będzie stać, gdybym zebrał nawet wypłaty z 2 lat. Z bronią tutaj, z pistoletem schowanym pod pachą. Usiedliśmy i po prostu bez zastanowienia powiedziałem mu to, co przekazał mi pastor. Powiedziałem, myślę, że budynek, który chce pan nam sprzedać, nie należy do pana. On zaczął kombinować i mnie wypytywać, kto mi powiedział, z kim mamy jeszcze kontakt, czy byłem na Litwie. Ja mówię, ty mnie nie słyszysz. Ja nie byłem na Litwie i nikt mi nie powiedział. Bóg nam powiedział, że to chcesz zrobić, jest złe. I zacząłem mu głosić Ewangelię. Budynek poszedł w niepamięć, on w ogóle do tego nie wracał, ale zaczął słuchać i kiedy skończyłem, zapytał mnie, czy mógłbym jutro się z nim spotkać i mu więcej powiedzieć o Jezusie, którym mówiłem. Jego tak to dotknęło. A więc na drugi dzień się z nim spotkałem i znowu cały dzień rozmawialiśmy o Ewangelii. Zadawał niesamowicie ważne pytania. I znowu spytał, czy mogę się z nim jeszcze drugi, na następny dzień spotkać. Ja mówię, w porządku, możemy się spotkać, po to jestem. I tym razem mówi, zaprowadził mnie do jakiejś restauracji. Mówi, że on tak się źle czuje na otwartej przestrzeni. On mówi, musi uważać i tak dalej. Zeszliśmy do takiej, wiecie, knajpy, gdzie od dymu było tak siwo, że nie było widać właściwie, gdzie jest koniec. Poszliśmy gdzieś daleko pod ścianę. On usiadł i trochę jeszcze zadał mi pytań i w pewnym momencie spojrzał na mnie i mówi do mnie takie słowa: jeżeli wszystko, co mówisz do mnie, jest prawdą o Jezusie, o którym mi mówisz, to by oznaczało, że muszę całkowicie porzucić to, co mam, kim jestem i zrezygnować z wszystkiego, co robię, a na to nie jestem gotowy. A więc chciałbym, byś się na mnie nie pogniewał, ale nie będę się już z tobą spotykał, ponieważ to, co ty mówisz, zabrałoby mi wszystko, czym jestem. Moim zdaniem facet zrozumiał Ewangelię, a wy? Myślicie tak też? Tyle tylko, że jej nie przyjął. Edom stanął na drodze. To jest to, czym jest Edom w tej historii. Proroctwo jest pełne wzburzenia, bo ta wrogość wejdzie w historię. Edomici przyczynią się też do upadku Jerozolimy. To będziecie widzieć w 11 wersecie tej księgi. Mamy tam napisane, że wrogowie i cudzoziemcy wkraczali do bram Jerozolimy. I chodzi, kiedy pisze wrogowie, to właśnie chodzi o Edomitów, a kiedy cudzoziemcy, to chodzi o Babilon. Bo Babilon nosa, wiecie, wcisnął do błogosławieństwa Judy już w czasach właśnie króla Hiskiasza, jeśli chcecie wiedzieć. Ale wracamy. Edom duchowo zawsze gardził Izraelem i nigdy tym dwóm nie było podobnie, po drodze, podobnie jak naszej cielesności i naszej duchowości. Nigdy nie było po drodze. I to przesłanie "Ruszmy do boju" jest wezwaniem Ducha Świętego, byśmy się zdecydowali, co chcemy w sobie pielęgnować. Czy nasze ambicje, nasze aspiracje, nasze jakieś wielkie mniemanie o sobie. I wiecie, ktoś powie, ale jesteśmy przecież w Kościele. Jesteśmy Kościołem. Problem w tym, że nawet Kościół może stracić z oczu to, co jest naprawdę przesłaniem Ewangelii i zacząć pielęgnować jakieś swoje chore ambicje, poglądy na swój temat, czucie się lepszym niż inni i tak dalej. Ja nie mówię, że tak jest. Mówię, czym jest Edom i czym jest prawdziwa duchowość. Czym jest naród Boży idący prowadzeniem Ducha Świętego. To jest księga, która zadaje pytanie, być duchowym czy cielesnym. Czasem to jest proste, bo wcale tu nie chodzi, wiecie, o jakiś wielki ascetyzm. Chodzi o wybór tego, kto prowadzi i zmienia nasze życie. Bądźmy, istniejmy dla Pana, dajmy się Mu prowadzić, bądźmy dla Niego, słuchajmy Ducha Świętego. Dziś ja jestem mówcą, ale to Duch Święty czyni dzieło w twoim sercu. To nie mówca i słuchacz, ale to cud pomiędzy ustami mówcy a uszami słuchacza. Pomazanie Ducha Świętego nad Kościołem, nad tymi, którzy chcą słuchać, uczyni ciebie znowu troszeczkę innym. Nie mówca jest tajemnicą. Mówca jest taką tajemnicą, że jak Bóg będzie chciał, to dzikiego osła spod szyndzielni z lasu wywoła i przyjdzie tu i będzie głosił. Takie rzeczy, że buzię otworzymy. Bądźmy. Bądźmy otwarci. Pamiętacie, mówiliśmy wcześniej o liście do Hebrajczyków, prawda? Bądźmy, nie opuszczajmy wspólnych zebrań naszych. Pamiętacie, mówiłem o tym, nie? Że to nie chodzi o obecność, to nie chodzi o to, że byłeś. Można opuścić wspólne zebranie, wspólne nabożeństwo, będąc na nim. To jest ta sama zasada, która jest przy Wieczerzy Pańskiej, że kto przystępuje niegodnie, czyli tam dokładnie w tym znaczeniu, gdyby to studiować głębiej, kto przystępuje niedbale dokładniej, bez przygotowania. Był, ale go nie było. Był, ale był niegotowy. I niektórzy są każdą niedzielę, ale tak naprawdę od wielu lat w niedzielę ich nie ma. Niektórzy są, ale już zapomnieli, jak to było, kiedy naprawdę byli. Wiecie, o czym teraz mówię? Kiedy jesteśmy, siedzisz tutaj, ale twoje życie jest pogrążone, nie wiem, w plotkarstwie, w pornografii, w nałogach, w gniewie, z którym nic nie robisz, nie chcesz tego zmienić. Nic nie zamierzasz z tym zrobić, nie przychodzisz z pragnieniem: Panie, jestem tu gotowy, oto Twój sługa, Panie, mów, Panie, a sługa Twój chce słuchać, zmieniaj mnie, Duchu Święty. Chcę być ambasadorem Jezusa w tym mieście, chcę być człowiekiem zmienianym przez Twoje słowo. Chodzenie do Kościoła nie jest żadną chlubą, słuchajcie. Bycie Kościołem jest tym, co Bóg od nas chce, a nie chodzenie do Kościoła. My do Kościoła nie chodzimy, my Kościołem jesteśmy. Powinniśmy sobie to zapisać. Powinniśmy tym zacząć żyć. Bądźmy, bo można być. A ciągle ten werset do nas będzie mówił: nie opuszczajcie. Boże, no ale przecież byłem, ptaka mam w kalendarzu z każdą niedzielę. Nie, nie byłeś. Nie byłeś, kiedy chciałem do Ciebie mówić, kiedy było wyzwanie, żeby pokutować ze swoich grzechów. Ty już nawet nie wierzysz, że ja Cię mogę uzdrowić. Ty już nawet nie wierzysz, że ja mogę, bo tak dawno nie byliśmy blisko siebie razem. Wiecie, na czym polega, wiecie, to całe nauczanie tutaj by można było zrobić, może kiedyś zrobię, ale prawdziwa pokuta polega na tym, jednym z głównych punktów nie jest powiedzieć Panu Bogu, co się zrobiło źle, ale sprawić przed Bogiem nastawienie serca w sobie takie, że całe ja, wszystko co we mnie duchowe i kocha Boga, mówi tak: Panie, w tym miejscu już mnie nigdy więcej nie zobaczysz. Mógłbym rzec historycznym powiedzeniem: tak mi dopomóż Bóg, bo rzeczywiście tak mi dopomóż Bóg. Nie chcę już tam wracać. I kiedy się zdarzy upadek, to dużo trudniej ten upadek się zdarza, gdy mamy takie nastawienie. To może to mogą być... Ja nie wiem, co Tobie przeszkadza. Widzę trochę tego w swoim życiu, nie? U jednego to mogą być takie te bardzo widoczne rzeczy i wtedy patrzymy na taką osobę, wiecie, bo są takie grzechy, które mamy na liście grzechów, nie? Pijaństwo, to jest grzech. Pali papierosy, fuj, to jest grzech. Coś wam powiem, palenie papierosów nie jest nawet w 3% tak szkodliwe, jak plotkarstwo w kościele. Ilu znacie ludzi, których życie duchowe się zrujnowało z powodu papierosów? Znacie kogoś takiego? Ja nie za bardzo. A ilu znacie ludzi, którzy przez ploty i oszczerstwa stracili miłość Bożą i zniknęli ze zboru? Widzicie? Także różnie my możemy nazywać, ale Bóg mówi jedną rzecz. Edom, nie przepuści cię do ziemi obiecanej. Edom musi zostać odsunięty przeze mnie. To nie jest twoja walka. Ty wchodź w moje obietnice. Edom cię nie puści i nie możesz mieć z nim nic wspólnego. Z nim się nie da umówić. Z nim się nie da nic ustalić. On nie przepuści i koniec. I tak jak Edom nie przepuścił Izraela do ziemi obiecanej, do miejsca, które wyznaczył im Bóg, tak nasza cielesność nie puści nas, by naśladować i czcić Jezusa. Doświadczysz tego już za miesiąc, w czasie postu. Jedynym problemem, żeby wstać po 5 rano, będzie Edom. Bo Edom powie, że to za wcześnie, żeby wstawać. Edomowi jest zawsze albo za wcześnie, albo za późno, albo nie ta godzina, albo nie taki człowiek, albo chodziłbym, gdyby on nie chodził, albo kaznodzieja nie taki, albo cokolwiek nie takie, byle było coś nie takie, nie? To jest Edom. On ci nie puści. On nie pozwoli, żebyś ty wchodził w Boże obietnice. I tak jak Izraela musiał prowadzić Bóg, tak nas musi też prowadzić Pan. I On nam pokaże, w jaki sposób to odejść, ale pewne poświęcenie musi być. Nadłożymy trochę, umęczymy się trochę, nauczymy się zwyciężać. I to jest to, do czego ma nas przygotować przyszły post i modlitwa. To jest to, do czego nas szykuje Słowo Boże. Cielesność zawsze będzie gardzić tym, co duchowe. To jest to, co słyszymy od świata. To jest to, co Edom o nas myśli, nie? Do mnie nie tak dawno powiedziano: chłopie, jaki ty jesteś naiwny. No jestem, bo wybaczyłem komuś coś, nie? I świecki człowiek mówi: jaki... Pan to taki troszkę naiwny, panie Kules. Oni to nazywają naiwność, wiecie, oni zmieniają pewne rzeczy, ale Bóg nie mówi, że jestem naiwny. Jezus mówi, żebym to robił. Oni myśleli, że Jezus jest naiwny, bo wybacza. Wybaczaj. Świat będzie nazywał to naiwność, a Bóg posłuszeństwem. Kochaj swoich wrogów, miłuj nieprzyjaciół. Świat ci powie, że jesteś głupcem, a Bóg ci powie, że właśnie dlatego głupcem nie jesteś. To są inne rzeczywistości. Edom i lud Boży, Izrael. Stanowią dwa różne przykłady. I to jest cała definicja cielesnego człowieka. Drugi, trzeci, czwarty werset Księgi Abdiasza. Zobaczcie. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: kto mnie sprowadzi na ziemię? Choćbyś zbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Czy nie to zrobił człowiek? Czy człowiek nie buduje sobie właśnie wielkich twierdz? I myśli, że to kim jestem. Był kiedyś pewien człowiek, który zadzwonił do mnie i był zły, że mieszam jego rodzinie, głosząc słowo. I powiedział mi, że jak to się nie skończy, to kto wrzuci mi butelki z benzyną do domu w nocy. Jakiś czas później, niedawno sobie to przypomniałem, jakiś czas później tego człowieka aresztowano, a przez swoich kumpli stracił wszystko. Został, słuchajcie, w kalesonach i w skarpetkach, z których go policja wyciągła na ziemię z łóżka, kiedy wpadli do jego domu. Tyle mu zostało. Dowiedziałem się tylko, że został osadzony w więzieniu. Pojechałem tam do tego więzienia. Dyrektor znał mnie jeszcze z misji. Wiedział, że pracowałem jako kapelan więzienny. I mówię, czy mogę tam wejść do tego człowieka. On mówi, jeżeli on wyrazi zgodę na posługę duszpasterską, to nie ma takiego problemu, to jest zgodne z prawem. Przynajmniej tak wtedy było. Nie wiem, jak jest dokładnie dziś w Polsce. I poszedłem. Dał nam taki mały pokoik. Usiadłem i przyprowadzili go w tym drelichu, wiecie, w tym ubraniu więziennym. Miał skute nogi, skute ręce, połączone łańcuchami. Przyprowadziła go policja. Otwarli drzwi, spytali się mnie, ile czasu potrzebuje, i zamknęli drzwi. On na mnie patrzy, on mnie nigdy nie widział. Ja się mu przedstawiłem. Ja jestem, mówię, nazywam się Mirek Kulet. Dzwonił pan do mnie jakiś czas temu. Sobie przypomniał. Mówię, przyszedłem panu powiedzieć, że Bóg pana kocha. I wszystko, co pan powiedział, nie zmieni tego, że Bóg pana kocha, i go przytuliłem. Wiecie, co się stało? Rozpłakał się jak małe dziecko i na kolana zjechał po mnie. Po prostu po moim ciele zjechał i ukląkł. I zaczął płakać mi po prostu w podkoszulek. My Edomu nie pokonamy, ale Bóg ma drogi, którymi prowadzi. Są ludzie, którzy cię nienawidzą. Jakże bardzo przeciwnik chce, żebyś tym samym odpowiedział. Inaczej jesteś naiwny. I tutaj dokładnie to opiszę. Ktoś powie, gdzie ty to tu widzisz? Wiecie, czym jest człowiek? Jest mały i przemijający. Parą jesteśmy. Im więcej mamy lat, tym bardziej widzimy, że jesteśmy parą. Dobrze mówię? Mijają nam czas tak szybko, wiecie. Czas tak leci, że nie zdążymy zrobić pewnych rzeczy, nie? Stąd się wzięło powiedzenie, że facetowi nie trzeba przypominać co rok, że ma naprawić kran. Jak powiedział, że zrobi, to zrobi. Bo nas wyprzedzają nawet drzewa już. Mnie już nawet nie trawa wyprzedza w ogrodzie, mnie drzewa wyprzedzają. Ja drzewa czasami nie zdążę dobrze przyciąć. I zapomniałem, że to nie było w tym roku, kiedy obiecałem, tylko 3 lata temu. Bo tyle rzeczy, nie? Czas pędzi. Kimże jest człowiek? Para. Parą jestem. Ludzie, ja ledwo pamiętam, jak do szkoły chodziłem, a wy... Mi się wydaje, że to wczoraj było, kiedy się urodziły nasze dzieci. Mi się wydaje, że to było wczoraj, a to nie było wczoraj. Kiedyś mi się wydawało, że gościu koło 30, że 30 lat jest idealnym wiekiem, żeby sprawdzać, czy grób jest dobrze wykopany już. A dzisiaj 30 lat to chciałbym mieć. Czas leci, jesteśmy parą. Czym jest człowiek? Taki mały, ale Bóg o nim pamięta, mówi psalmista. Ale Bóg ma ciebie za kogoś. Nie to, co włożą do grobu. Wiele razy tu mówiłem, nie? Że nieważne, kto nas do grobu wsadzi. Ważne, kto nas z tego grobu wywoła. To jest prawdziwa troska nasza. Czymże jest człowiek, mówi tutaj Abdiasz. Jesteś mały, mówi do Edomu. W rozpadlinach skalnych oznacza, wiecie co oznacza głównie, historycznie i duchowo znowu, historycznie oznacza główne miasto Edomu. Wyryte ciężką pracą w skale. Miasto Petra, uważane za nie do zdobycia. Weszli w skały i uważali, że będą istnieć na zawsze, tak jak te skały. Skały zostały, a ich nie ma. W rozpadlinach skalnych się ukryłeś. Ziemi. Myślisz, że to pozwoli nie zauważyć ciebie, Bogu, tego, że stoisz na drodze tego, co Boże, mówi Bóg do Edomu. Wiecie, i żyjąc na ziemi, zaczął sięgać gwiazd. Myślał, że wszystko może. Żyjąc w ziemi, w rozpadlinach skalnych, patrzy i najpierw zobaczył księżyc i mówi, polecę na niego. I poleciał na niego, ale problemów nie rozwiązał. Dziś mówi, polecę na Mars, ale problemów rozwiązać nie może. Ja się fascynuję nauką, nie jestem przeciwko niej. Ale widzę, jak często my ludzie myślimy nie wiadomo co o sobie. A żeby wiele nie mówić, nie wiem, czy pamiętacie, był taki wiersz Andrzeja Sikorowskiego. Jeśli lubicie muzykę Zbigniewa Preisnera, to przepięknie tam to było zaśpiewane. Tekst tej pieśni, wiersza mówił tak. I chociaż ponoć już O gwiazdach wszystko wiemy i coraz dalej wybiegamy w swoich snach. To tak naprawdę wcale nie umiemy odpędzić chmury, co nadciągła nad nasz dach. Nie jest tak? Wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. A jutro wracamy od lekarza z wynikami badań. Nie mają znaczenia. Wielkie rzeczy. Kim ja jestem? Co ja zrobię? A jutro okazuje się, że nam się Edom sypie. Że był tylko namiotem. Był tylko daną nam chwilą, pudełkiem, namiotem, w którym mieliśmy wykonać Bożą wolę. To ciekawe, wiecie, ale wraz z doświadczeniem i wiekiem widzimy to swoje przemijanie właśnie wyraźniej. I on mówi, gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie. 5. werset. Jakże będziesz splądrowany, czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaw, przecząśnięte są jego skarby ukryte. Gdy rzeczy tak się dzieją, że wszystko, co myślałem, że mam, okazuje się, że nie mam. Gdy przypominam sobie, że tyle miałem i tyle w życiu zmarnowałem. Jedną z głównych elementów pokuty w moim własnym życiu byłoby to, co bym powiedział, Panie, ile ja zmarnowałem szans i dróg i chwil. Ile zmarnowałem, bo listę wam zrobił, rzeczy, relacji, daru chwili, głosów, które wydawało mi się, że niedokładnie słyszę, którymi Bóg chciał mi coś powiedzieć. Tak się cieszę, że przez innego proroka, takiego człowieka jak ja, Bóg pocieszał tak. I myślę, że i dla ciebie jest to pocieszenie. Kiedyś z tego prowadziłem całe nauczanie. Mam pragnienie, może kiedyś się uda, ale wiecie co Bóg powiedział jednemu z proroków? Przywrócę ci plony, utracone plony lat, które pożarła szarańcza. Ja ci to dam. Chodź, wracaj do mnie. Zostań kościołem, do którego cię powołałem, żebyś był. Wejdź w powołanie, które mam dla ciebie. Gdzie jest nasz skarb? Jezus mówił coś o duchowym bogactwie. I nie mówił, że to duchowe bogactwo jest w mieście Petra, wyrytym w skalę ludzkim wysiłkiem. Przemijają milionerzy, przemijają królestwa i imperia. Najbardziej dumni ludzie wychodzą na swój balkon i mówią sobie tak, pamiętacie, był taki jeden. Nazywał się Nebukadnezar albo Nabuchodonozor, jak wolicie. Wyszedł i se mówi, ale ze mnie gość. Ja to jednak umiem żyć. W ciągu chwili cudzy znaleźli go. Stał na czworakach na trawniku swojego pałacu. Z buzi sterczał mu jeszcze kwiatek mlecza, który żuł i jadł. I nie mogli się z nim dogadać. Król Nabuchodonozor zachorował na umysł. Jego doradcy musieli wykupić ogromny odcinek lasu, który ogrodzono i strzeżono przez wartowników i pozwolić mu tam tak żyć. Jest przepięknie, wstrząsająco. Głosiłem tu na ten temat jakieś 4-5 lat temu. Pewnego dnia Nabuchodonozor mówi, podniosłem moje oczy do góry. I Bóg przywrócił i odnalazł. I wiecie, co jest ciekawe? Znika z kronik historycznych. Znika. Człowiek, którego poznajemy w księdze Daniela jako typ antychrysta, nieomal, kończy swoje istnienie w księdze Daniela jako nasz brat w Panu. To jest to, co czyni Bóg. Pomyśleliście kiedyś o tym, że Nabuchodonozor tam będzie? Prześledźcie sobie księgę Daniela i zobaczycie, jest typem antychrysta na początku. Typem antychrysta. Nie myślę, że jest antychrysta. Kiedy się kończy jego opowieść życia, spełnia wszystkie warunki, które trzeba spełnić według Słowa Bożego, by wejść do królestwa. Popatrzcie sobie na niego. Edom, znany z winnic, nie zdążył ich użyć. Jakże ogołocony jest Ezaw, przecząśnięte są jego skarby ukryte. A 7. werset mówi, aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Zawiedli cię i wzięli nad tobą górę. Twoi przyjaciele, ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła? Czy to się nie dzieje, kiedy człowiek się starzeje? Czy aż do granicy życia nie ścigają nas aspiracje? Księga, która jest księgą duchową i która jest księgą historyczną. Opowiada nam historię tego, w co za niedługo mamy wejść. Człowiek zawiódł się, powiedzcie, co jeszcze w życiu nie zawiodło? Co jeszcze w życiu fizycznym nas nie zawiodło? Zdrowie zawodzi, pieniądz zawodzi, banki zawodzą. Mówiono, że Związek Radziecki nigdy się nie rozsypie, taki mocny. Jest historią. Rosną nowe siły. Nam się ciągle wydaje, że jest 90. rok, ale na świecie powstały nowe siły. Nowe rzeczy wychodzą. To zło, które się udało zapchać umowami politycznymi i układami międzypaństwowymi, zdawało się, że zasłonięto ciężką, żelazną zasuwę nad pudłem z demonami tego świata. Dzisiaj coraz częściej politycy ją podnoszą i zaglądają tam z powrotem. Czego człowiek jeszcze nie zepsuł? Zaiste, w owym dniu wytępię mędrców Edomu. Co to znaczy? Ósmy werset to jest? Ósmy chyba, tak? Ósmy. To znaczy, twoja mądrość znowu zawiedzie. Zdawało się, że wiedzą, ale nie wiedzą. I kiedy patrzymy na Edom, na jego dzieje, to piąty, szósty werset, Edom jest okradziony. Okazuje się, że wszystko mu ukradli. Siódmy werset, okazuje się, że ten, którego okradli, jest zdradzony. Ósmy werset, okazuje się, że ten, którego okradli i zdradzono go, traci rozum. A w dziewiątym wersecie traci nawet odwagę. Czy to nie są dzieje człowieka, który polega na sobie? Że najpierw odkrywa, że traci. Potem odkrywa, że nikomu nie może wierzyć, że wcale nie jest tak sprzyjaźnym, jak myślał. Potem właściwie w głowie mu się wszystko miesza, a potem już się wszystkiego boi, bo już właściwie nie wie, czemu może ufać. I traci siły i nie wie, co ma zrobić. Niech się w sercu wielu z nas rozlegnie dziś cichy głos. Hej, przyjaciele, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście umęczeni, spracowani. Czas, żebyś sobie poodpoczywał. Czas, żebyś spotkał prawdziwy odpoczynek w Panu, w Jezusie. To dlatego to robimy. Czas, żeby Edom ucichł. Dlatego Bóg nie błogosławi Edomu, tego co cielesne. Chce, by rozwijał się w nas duchowy człowiek. Chcę, by to się w nas rozwijało. Malachiasz pisze tak: umiłowałem was, mówi Pan. Wy zaś pytacie, czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba, wyrocznia Pana? A ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni. Choćbyś powiedział Edomie, zubożeliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone, tak oto mówi Pan zastępów. Oni niech budują, ja jednak rozwalę i będą ich nazywać granicą zła i ludem, na którego Pan zapałał gniewem. Historia i duchowa opowieść równo się tutaj łączą. Cielesność nie potrafi przywrócić do tego, co było. Kto z nas znów może mieć 5 lat? 10, 15, pewnie mogę się zachowywać jak 15-latek, mogę sobie włączyć starą muzykę. Ale jak skończę ją słuchać i się ruszę z krzesła, to gnaty będą boleć nie jak u 15-latka, nie? Rzeczy się nie da wrócić. Ezaw był bratem Jakuba. Bóg pokochał Jakuba i znienawidził Ezawa. Bóg pokochał Izraela i odrzuca Edom. Dlaczego? Z powodu 10 wersji jest odpowiedzią. Dlaczego to się stało? Bo czasem sobie zadajemy pytanie, czemu? Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Pamiętasz tą pieśń? Ziemskich królestw czas skończy się wnet. One myślą, że będą, ale nie. Ostatnio sobie kupiłem książkę o wzroście i upadku wielkich imperiów światowych. Wiecie, tam patrzę w spis treści, jeszcze nie zdążyłem się dobrze za nią zabrać, ale patrzę w spis treści, jakie nazwy imperium i jacie. Zdawałoby się, nie, no tego to nikt nie ruszy. Dziś jedyny, kto o tym coś wie, to archeolodzy. Niezatapialne statki zwiedzają nurkowie. Takie życie. Mówiliśmy wcześniej o okolicznościach powstania Księgi Abdiasza, o przeszkodach, jakie czynił Edom. I tutaj, wiecie, znowu wracam trochę do historii, żeby kończyć już powoli, zbliżać się do końca. Edom zaczyna swój marsz ku śmierci, nie tylko w tym fizycznym, w tym duchowym sensie, który wytłumaczyłem, ale również w tym fizycznym, historycznym. Mamy coś takiego, są takie pisma, nazywają się Kroniki Nabonida. Może nie wiecie, kto to był Nabonid. Jeżeli wejdziecie do księgi Daniela, to tam mamy opis czegoś, co kiedyś też tutaj głosiłem to słowo, ostatnia noc w Babilonie. Nie wiem, czy pamiętacie to kazanie. Mam notatki wpisane, mam tam, że tutaj to mówiłem parę lat temu też. Kiedy król Belsazar robi sobie wielką ucztę, bierze naczynia ze świątyni, zaczyna pijacką imprezę i pojawia się na imprezie gość, nieproszony gość. Widać tylko jego rękę. Słychać, jak tynk spada ze ściany i pisze na ścianie: Mene, mene, tekel, uparsin. I Daniel rozszyfrowuje im ten napis. Wiemy, znacie tą historię z Księgi Daniela, nie będę jej odmawiał, bo bym cztery kazania naraz mówił, ale w tym samym czasie, kiedy ów napis się pojawia, historycznie wiemy, że w Babilonie pozostaje król Belsazar, który robi imprezę, ale rzeczywistym władcą Babilonu jest Nabonid, który prowadzi do potężnej bitwy z Medopersją. Zostaje pokonany. Jego wojska, dezerterzy i uciekinierzy docierają do wystraszonego miasta. Mene, mene, tekel, uparsin zaczyna się wypełniać. Gigantyczna medoperska inwazja rusza w kierunku miasta, któremu wydawało się, że nigdy nie zniknie z historii, że zawsze będzie imperium. I ów Nabonid pisze w swoich kronikach ważnym. To jest akadyjskie źródło historyczne. Jest opis upadku, wiecie, 553 rok przed narodzeniem Chrystusa. Wojska Nabonida zniewalają Edom. Co jest ciekawe, dzieje się to 33 lata po zniewoleniu ludu Bożego przez wrogów. 33 lata. Mój wniosek, mój dopisek na marginesie tego kazania. 33 lata, to jakby życie Jezusa, tak mi się wydało. Ale to jest tylko moje. Nie musicie tego na to zwracać uwagę. Tak sobie pomyślałem, bo ta zmiana historyczna powoduje, że Edom znajduje się pod ciężką okupacją, a to lud Boży dostaje troszeczkę więcej wolności wtedy. Dziś żyjemy w czasie, kiedy ewolucja, humanizm, ludzkie zepsucie wydaje się triumfować, wydaje się nazywać siebie dobrem, ukrywając to, co złe. Wydaje się, że nastąpiła śmierć człowieka duchowego. Są miejsca, gdzie zamyka się kościoły. Pan mówi, nie paść oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Pan mówi, że przyjdzie jeszcze prawda, prawdziwy widok przebudzonego ludu Bożego. Edom spokojnie popiera, przygląda się, potem wspiera upadek Jakuba, tak jak to działa cielesny człowiek. I na koniec mamy słowo od Pana dla nas. Słowo prorocze od Boga dla każdego, kto chce je wysłuchać. Lecz na górze Syjon, 17 werset, będzie wybawienie. Jest ona przecież święta i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. A dom Jakuba stanie się ogniem. Słyszycie, czym się stanie? Ogniem się staje. Ogniem się staje i historycznie, i ogniem się staje i duchowo przez pięćdziesiątnicę. Dom Jakuba staje się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą. Podpalą go i strawią i z domu Ezawa nikt nie ocaleje. Bo tak rzekł Pan. Ogień Jakuba, płomień Józefa podpala siedziby Ezawa. Przegrywa to, co stało na drodze. Bóg jest zwycięzcą. 21 werset, przepiękny. Kiedy dzieła Ezawa zginęły, 21 werset. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa, lecz panowanie będzie należało do Pana. To jest koniec tego, o co zadajemy pytanie, jak to się wszystko skończy. Żeby to się zaczęło w naszym życiu, pozwólcie, żeby Jezus zajął się tym, co w naszym życiu, co w nas przeszkadza nam iść do przodu, co się mu sprzeciwia. Panowanie będzie należało do Pana. Ten sąd rozpocznie się nad tym wszystkim wraz z nawróceniem. Bo wiecie, kiedy ludzie się nawracają, to pierwsze, co robią, to wyrzekają się znaków swojej niewoli. Najpierw tych takich łatwych do wyrzucenia. Wyrzucają papierosy, alkohol, horoskopy, różne te rzeczy, które są łatwe do nazwania. Ale potem, kiedy duchowo wzrastamy, odkrywamy, że są trudniejsi przeciwnicy w nas. Że są rzeczy, które dużo trudniej uzyskać. Koniec jest taki, że Edom jako Idumea wchodzi w niebyt. Tak jak nasze wielkie sprawy, biznesy i plany, które nie powinny być nigdy podstawą życia. Jan Hyrkan, który przejmuje władzę. Słuchajcie, co się dzieje dalej. Jan Hyrkan, który przejmuje władzę, zmusza ich w 120 roku przed Panem Jezusem do przejścia na siłę. Edomici są zmuszeni do przejścia na judaizm. Oczywiście nic to jest niewarte. Zaraz po Hyrkanie pojawia się Antypater, Idumejczyk, czyli Edomita, który zostaje zarządcą nad Judeą, nad Żydami. Jego syn, czyli krew Edomitów, rządzi w Judei jako Herod. Zobaczcie, znowu Edom. I kiedy Syn Boży przychodzi na ten świat, to kto mu staje na drodze, aby przeszkodzić mu? Herod i jego polityka. Znowu Edom stoi na drodze ludu Bożego. W 70 roku pada Jerozolima. Około tego samego czasu Edomici na zawsze znikną z kart historii. Ale istnieją po cichu. Wcześniej doprowadzeni do ruiny przez narody arabskie, pobici do końca i rozproszeni przez Rzym. Ale wojna trwa, jak z twoim Edomem. Kończąc, chcę zapytać. Nie będę robił wezwania do przodu dzisiaj, ale będę prosił Kościół o modlitwę za tych z was, którzy gdzieś w czasie tego słowa odkryli jakiś swój Edom. To może być cokolwiek, jak już powiedziałem, pornografia, pijaństwo, związania albo nawet rzeczy, które nam do głowy nie przychodzą, ale dla ciebie są ogromną przeszkodą. Może nawet innym się wydają małe, ale dla ciebie są duże. Nieważne, co o tych rzeczach myślą ludzie. Ważne, że Bóg jest Bogiem twojej całkowitej wolności. Powiecie amen? Chcemy się pomodlić o całkowitą wolność. Nas nie interesuje, jaki jest przeciwnik, bo to jest coś między tobą i Bogiem, ale chcemy się o ciebie modlić. Zanim staniemy, daj znak ręką, żeby cię inni widzieli. Rozglądajcie się teraz, kto podnosi rękę, bo to są ludzie, którzy proszą Kościół o modlitwę. Podnieś rękę, że masz potrzebę. Widzicie te ręce? Tych rąk jest dużo. To są ci, którzy mówią, chcę iść za Panem. Czy jako Kościół pomożemy im modlitwą? Stańmy i pomódlmy się. Ojcze w niebie, Ojcze w niebie, w imieniu Jezusa prosimy Cię o każdego, kto śmiało, nieśmiało, albo może tak delikatnie, że nie było widać, podniósł rękę. O każdego, kto widzi, że ma jakiś Edom, jakieś zło fizyczne, jakąś przeszkodę ambicjonalną, finansową, inną, której nawet nam do głowy dziś nie przychodzi. Kto ma problem i nie może przez niego przejść, a tak bardzo chciałby wejść w twoje obietnice, wejść na grunt, gdzie jest twoje uzdrowienie, twoje zwycięstwo, twoja pełna wolność, twoja radość. To miejsce, gdzie w nocy się można budzić i radować tobą. To miejsce, gdzie można oglądać twoje obdarowanie, błogosławieństwo, gdy ty przychodzisz, Panie. Dziękujemy Tobie, że Ty, Panie, podnosisz człowieka i dajesz nam zwycięstwo. Prosimy dzisiaj jako Kościół w imieniu Jezusa o tych, którzy właśnie te ręce tak podnieśli, abyś, Panie, dał im mądrość, abyś im dał słowo, abyś dał im prowadzenie, odwagę, nową nadzieję. Proszę Cię o każdego mojego brata. Panie, zabierz z naszych serc wszelkie potępienie dla słabszych od nas, wszelki osąd, a włóż w to miejsce gorliwość ku modlitwie i miłowaniu wszystkich, którzy sobie troszkę nawet nie radzą. Chcemy być prawdziwym Kościołem, kochającym ludzi tak, jak Ty pokochałeś. Uczyń serce me, Panie, według serca Twego, myśli moje według Twoich myśli, słowa moje według Twoich słów. Prosimy Ciebie, Panie, jaki piękny Kościół masz dla nas. Dziękujemy Ci za to. Jakie piękne rzeczy nam przygotowałeś. Dziękujemy Ci za to. Jak pięknie uzdrawiasz, jak pięknie uwalniasz. Jak pięknie, Panie, dajesz obietnicę. Daj dzisiaj tym, którzy się zawiedli na ludziach, na religii. Może, Panie, nawet na mnie, może na innych wierzących. Daj im nową nadzieję. A nam wybacz, że czasem, Panie, zasłaniamy to, co Ty chcesz oświecić. Daj ludziom nowe nadzieje, nowe siły, aby weszli na grunt, gdzie się stanie cud, którego pragną i wejdą w obietnicę Ojca. O to Cię dziś proszę, w świętym imieniu Jezusa. Amen.